Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Wiedniu zainaugurowano Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego.
Rosyjska cerkiew solidaryzuje się z francuskimi katolikami w proteście przeciwko tzw. małżeństwom jednopłciowym.
Polscy biskupi chcą ustanowienia święta Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
27 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
To nowa sposobność do zainicjowania dialogu na wiele tematów, jak podstawowe prawa człowieka, a w szczególności wolność religijna we wszystkich jej wymiarach. W ten sposób o inauguracji nowego Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego w Wiedniu wypowiedział się kardynał Jean-Louis Thorin. Przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego wziął udział we wczorajszej ceremonii jako reprezentant Stolicy Apostolskiej, która jest obserwatorem założycielem ośrodka noszącego imię króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha.
W wygłoszonym przy tej okazji przemówieniu kardynał Thorin zaznaczył, że Stolica Apostolska jest bardzo wyczulona na los wspólnot chrześcijańskich w krajach, gdzie ten rodzaj wolności nie jest w odpowiednim stopniu gwarantowany. Dlatego zapewnił, że będą brane pod uwagę wszelkie informacje, nowe inicjatywy, aspiracje, a także niedociągnięcia w tej dziedzinie. Wierzący powinni wspierać człowieka w tym, co dotyczy jego pragnień materialnych, moralnych i religijnych, stwierdził przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Wymienił trzy postulowane postawy przy podejmowaniu dialogu: szacunek do drugiego, wzajemną znajomość tradycji religijnych oraz współpracę w dążeniu do prawdy w atmosferze wolności i pokoju. W tym duchu także Kościół katolicki pragnie włączać się w tę misję, zwłaszcza za pośrednictwem swych dzieł miłosierdzia, wychowania i opieki zdrowotnej.
W inauguracji wziął też udział obok innych prominentnych przedstawicieli religii świata patriarcha Konstantynopola Bartłomiej II. Nazwał on uczestników wiedeńskiej inicjatywy ambasadorami dobrej woli, których praca zostawi przyszłym pokoleniom dziedzictwo nadziei.
Francuscy katolicy mogą liczyć na solidarność i wsparcie wyznawców prawosławia w obronie wartości chrześcijańskich, zapewnił metropolita Hilarion. Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego wystosował list do kardynała André Ventrois z Paryża. Nawiązał w nim do projektu tzw. małżeństw dla wszystkich, przygotowywanego przez rządzącą we Francji partię socjalistyczną.
W swoim liście Hilarion Auffier wyraził solidarność i poparcie dla konsekwentnej i bezkompromisowej postawy francuskiego purpurata prezentującej chrześcijańskie poglądy na temat nazywania małżeństwami związków osób jednej płci. Rosyjski hierarcha prawosławny z żalem zauważył, że w kraju o głębokich korzeniach chrześcijańskich dochodzi do rozmywania moralnych zasad w życiu osobistym i społecznym. Dlatego zapewnił arcybiskupa Paryża o gotowości Patriarchatu Moskiewskiego do wspierania wysiłków Konferencji Episkopatu Francji, broniących ewangelicznych wartości etycznych. Nawiązując do licznych protestów francuskiej społeczności katolickiej, metropolita Hilarion wyraził zadowolenie, że nie pozostali oni obojętnymi wobec inicjatyw władz francuskich, które z punktu widzenia chrześcijan są nie do przyjęcia. Stwierdził, że aktywność zdrowych sił społeczeństwa francuskiego budzi nadzieję na obronę tradycyjnych wartości moralnych we Francji w przyszłości. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Episkopat Kolumbii potwierdził swój stanowczy sprzeciw wobec projektu ustawy o eutanazji i tzw. samobójstwie wspomaganym. Komentując wydane przez hierarchów oświadczenie, biskup José Daniel Falla Robles wyraził ogromne zaniepokojenie nadużyciami, do których może prowadzić przyjęcie aktualnego projektu.
W sygnowanym przez przewodniczącego episkopatu tekście czytamy, że Kościół katolicki z całą stanowczością potwierdza swą dezaprobatę wobec projektu nowego prawa. Nie przedstawiono narodowi prawdy. Zwolennicy ustawy ukryli przed opinią publiczną jej pełny zakres i intencje tej propozycji. Nie ma ona nic wspólnego z litością i humanitaryzmem. W niczym nie chroni praw chorego. Broni natomiast ciemnych interesów ideologicznych i ekonomicznych. Debatowany aktualnie w Kongresie projekt jest w rzeczywistości poważnym zamachem na prawo do życia i zdrowia wszystkich Kolumbijczyków, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej pokrzywdzonych, czytamy w oświadczeniu. W tekście zwrócono też uwagę, że na nic nie zdadzą się cyniczne kontrole przewidziane w projekcie, kiedy równocześnie wyraźnie zaleca się, by lekarze przeprowadzający eutanazję zaświadczali w dokumentach, że pacjent zmarł z przyczyn naturalnych. Jest kłamstwem, że byłoby to utrudnieniem przy ewentualnych procesach sądowych. Jak to zawsze bywa, najbiedniejsi Kolumbijczycy będą musieli ponosić straszne konsekwencje propozycji mniejszościowej frakcji parlamentarnej.
Pytany o komentarz do oświadczenia, kardynał Rubén Salazar Gómez potwierdził pełną dezaprobatę wobec jakiegokolwiek prawa państwowego mającego zalegalizować stosowanie eutanazji. Wezwał też wszystkich Kolumbijczyków, by promowali autentyczną kulturę życia ludzkiego, w której broni się go i szanuje od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Same Światowe Dni Młodzieży nie wystarczą, by ukształtować i ukierunkować wiarę młodego pokolenia. Inicjatywa ta powinna zostać włączona w zwyczajne duszpasterstwo. Takiego zdania jest kardynał Stanisław Ryłko. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu bierze udział w specjalnym spotkaniu, jakie w Brazylii zorganizowano w ramach przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Kardynał Ryłko zaznaczył, że mają one zasadnicze znaczenie dla ewangelizacji, tym niemniej powinny znajdować kontynuację w działaniach wychowawczych w diecezjach, parafiach, ruchach i wspólnotach kościelnych.
Nad obsługą medialną Światowych Dni Młodzieży obradowali tymczasem przedstawiciele brazylijskich telewizji katolickich. Spotkali się oni w São Paulo z arcybiskupem Dimasem Larą Barbosą, który kieruje Komisją Episkopatu do Spraw Środków Przekazu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 6 katolickich stacji telewizyjnych, nadających programy mające na celu kształtowanie świadomości religijnej wśród telewizów brazylijskich, jak również transmitujące uroczystości liturgiczne oraz podające ważniejsze wydarzenie Kościoła i z działalności Ojca Świętego. Wiodący temat spotkania to udział tych stacji telewizyjnych w Światowym Dniu Młodzieży i skoordynowany przekaz informacji o tym najważniejszym wydarzeniu Kościoła, jakie odbywać się będzie w lipcu przyszłego roku w Rio de Janeiro. Dyskutowano także o technicznych możliwościach przejścia na przekaz cyfrowy obrazu telewizyjnego. W dyskusji uczestniczył inżynier Olimpio José Franco, przewodniczący Stowarzyszenia Stacji Telewizyjnych. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Ksiądzisław Malczewski Chrystusowiec.
Katolicka Komisja Sprawiedliwości i Pokoju w Kenii wezwała rząd do powstrzymania przemocy na tle etnicznym i religijnym. Jej eskalacja w ostatnich dniach zagraża pokojowemu przeprowadzeniu wyborów prezydenckich i parlamentarnych 4 marca przyszłego roku. Od początku listopada w starciach z mniejszością somalijską zginęło już 50 osób.
W oświadczeniu odczytanym przez przewodniczącego komisji arcybiskupa Zakiusa Okota wydarzenia te określono mianem szokujących i przerażających. Zdaniem Kościoła obnażają one bezczynność władz w Nairobi. Rząd musi zrobić coś więcej niż organizowanie pogrzebów. Powinien ustanowić w całym kraju dzień żałoby na cześć ofiar, napisano. Oświadczenie ostrzega także przed możliwością wykorzystania napięć społecznych i etnicznych przez polityków startujących w wyborach. Kończy je apel do wszystkich Kenijczyków, zachęcający do pokojowego współistnienia i pracy na rzecz pojednania.
Na Madagaskarze trwa kryzys polityczny. Sytuacja stała się bardzo poważna. Poczucie niepewności jutra i korupcja trapią praktycznie cały kraj. Takie przekonanie wyraża tamtejsza Rada Kościołów Chrześcijańskich, która chce podjąć się nowej mediacji. Decyzja ta zapadła po 4-dniowych obradach tego organu.
Naszym przesłaniem jest pojednanie. Ono zawsze było częścią pracy i życia Kościoła. Chcemy więc pojednać ze sobą te osoby, które będą otwarte na wolę Bożą, powiedział przewodniczący rady, pastor Modeste Rakoto.
Kościoły wzywają partie polityczne, organizacje społeczne i wojsko do podjęcia wspólnych rozmów, które mogłyby doprowadzić do zakończenia impasu. W przeszłości kościoły chrześcijańskie na Madagaskarze już wielokrotnie angażowały się na różne sposoby w rozwiązywanie konfliktów politycznych. Obecnie trwają negocjacje, w wyniku których ma powstać kalendarz spotkań blisko 50 różnych organizacji.
Przemiany w północnoafrykańskich krajach arabskich Magrebu okazały się bardziej złożone i bolesne niż mogło się wydawać rok temu, stwierdzają z perspektywy minionych 12 miesięcy tamtejsi biskupi. Doroczne spotkanie Regionalnej Konferencji Episkopatu Afryki Północnej odbyło się tym razem w Mazara del Vallo na Sycylii. Ta włoska diecezja leży blisko Afryki.
Do Regionalnej Konferencji Episkopatu Afryki Północnej należą biskupi Tunezji, Algierii, Libii i Maroka. W komunikacie końcowym ze swej ostatniej sesji plenarnej stwierdzają oni, że wobec opuszczenia tych krajów przez pewne wspólnoty zakonne od dawna tam obecne oraz dużego przepływu migrantów w parafiach, północnoafrykańskie diecezje zdane są na pomoc Kościoła z innych krajów. Biskupi wyrażają wdzięczność tamtejszym diecezjom i zgromadzeniom, zwłaszcza afrykańskim, za przysyłanie duchownych do Magrebu. Wspominają znaczne wzmocnienie obecności franciszkanów w Maroku. Przyznają, że studenci i inni emigranci z całej Afryki przyczynili się do ożywienia ich kościołów lokalnych. Odnotowują przybycie do Libii licznych pracowników służby zdrowia i oświaty z Filipin oraz Indii, którzy bardzo często są chrześcijanami. Na spotkaniu zatwierdzono tłumaczenie Biblii opracowane przez Komisję Episkopatów Krajów Języka Francuskiego do spraw przekładów liturgicznych. W tym bowiem języku katolicy Afryki Północnej sprawują liturgię.
Zmniejszenie zależności od elektrowni jądrowych to temat kolejnego spotkania koreańskich i japońskich biskupów, które odbyło się w Gyeongju w Korei Południowej. W dwudniowym zebraniu uczestniczyło ponad 40 duchownych. Podkreślali oni konieczność rozwijania projektów ekologicznej produkcji i wykorzystywania energii. Przyczyniłoby się to do stopniowego uniezależnienia gospodarki od elektrowni jądrowych. Biskupi odwiedzili także siłownię jądrową w Gyeongju.
Rodzina i edukacja młodzieży to podstawa kształtowania w nich powołania do chrześcijańskiego małżeństwa. Tak uważa kardynał John Tong, biskup Hongkongu i zarazem przewodniczący tamtejszej Rady Katolickiego Poradnictwa Małżeńskiego.
Jak poinformowała dyrektor Rady, w lutym przyszłego roku wierni diecezji Hongkong obchodzić będą Dzień Małżeństwa. Ma on na celu podkreślenie wartości małżeństwa chrześcijańskiego. Jak zwrócił uwagę jeden z członków Rady, chrześcijańskie życie rodzinne i małżeńskie jest obecnie zagrożone. Dlatego wymaga formacji stałej. Nie wystarcza już tylko samo przygotowanie narzeczonych przed zawarciem małżeństwa.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Zakopanem tuż przed rozpoczęciem biskupich rekolekcji odbyło się wczoraj 360. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Zdecydowano m.in. o wyborze biskupa Janusza Stepnowskiego na delegata do Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, COMECE. Zastąpi on na tym stanowisku biskupa Piotra Jareckiego, mówi sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Wojciech Polak.
Druga decyzja dotyczyła propozycji wprowadzenia święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Konferencja, zebranie plenarne podjęło taką decyzję, żeby poprosić Stolicę Apostolską o wprowadzenie w Polsce tego właśnie święta w czwartek po niedzieli zesłania Ducha Świętego.
Ponieważ w przyszłym roku uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przypada w drugą niedzielę Adwentu, biskupi zwrócili się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o zgodę na obchodzenie tej uroczystości mimo niedzieli. Pół wieku po Beatlesach, pół wieku po Soborze. Taki prowokujący tytuł nosiło spotkanie zorganizowane wczoraj przez Laboratorium Więzi, Collegium Bobolanum, Instytut Kultury Włoskiej w Warszawie oraz włoską telewizję Rai 150. Wśród gości spotkania był m.in. wybitny watykanista Gianfranco Sfiderkowski. Uznał on, że Sobór Watykański II dokonał większej rewolucji w świecie niż Beatlesi. Jak przypomniał, Sobór nadał świeckim równą rolę w Kościele. Liturgia stała się bardziej zrozumiała dla wiernych, a Kościół przestał się bać świata, z którym wszedł w dialog. Jednak jak zauważył publicysta, z perspektywy 50 lat można powiedzieć, że ta rewolucja nie została dokończona. Panel poprzedziła projekcja filmu dokumentalnego 50 lat od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego w reżyserii obecnej na spotkaniu w Bobolanum Antoni Pilozio. Film został wyprodukowany przez włoską telewizję Rai 150.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.